Gościem Radia Maryja jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk Polskiej Akademii Nauk. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. Boże,
też nasz felietonista. Dziękujemy za komentarze, za felietony. Panie profesorze, dziś wywiad jest z panem w naszym dzienniku. Zakamuflowany totalitaryzm. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej pogrąża się w kryzysie duchowym, moralnym, kulturowym. Zwracamy uwagę często na ekonomię, często mówimy o inflacji. No, że też przyzwyczajamy się do dobrobytu, a może nie zauważamy tego, co dzieje się, myślimy może gdzieś daleko, tak jak tutaj pan pytany jest o Hiszpanię, że rząd hiszpański no, nawet proponuje dzieciom 6-letnim już odkrywanie seksualności, konstruowaniu płci. To przecież i u nas czasem w szkołach dziewczynka z 4 klasy jest w stanie powiedzieć, że już jest lesbijką, a jej partnerka jest w 6 klasie. Kiedyś to było normalne, że jest się koleżanką, kolegą. No a dziś jak gdyby to przechodzi na inny już poziom. No i pytanie, czy my jesteśmy też tego świadomi? Czy identyfikujemy to u kogoś, u sąsiadów, daleko, daleko, na przykład u Hiszpanów? Czy też widzimy takie zagrożenia u nas i teraz co należałoby robić? Jak przeciwdziałać temu, żeby do takiej destrukcji młodego pokolenia, które później nawet nie będzie wiedziało, co zrobić, co z jej odpowiedzialnością, z właściwymi wyborami, z troską o siebie nawzajem i o ojczyznę.
No, zwróćmy uwagę w tym kontekście na te ostatnie regulacje prawne, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, niedawno przegłosowane przez parlament, które tak właśnie wzbudziły protesty wielu środowisk. To było bardzo charakterystyczne. Ta ustawa, która została okrzyknięta jako tak zwany Lex Czarnek, która no, po prostu gwarantowała wpływ rodziców i instytucji nadzorujących edukację, czyli kuratoriów, na różne programy edukacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe, które właśnie niektóre z nich mają na celu tak zwane uświadomienie seksualne, to wzbudziło szerokie protesty właśnie tych środowisk. To jest bardzo charakterystyczne i też poniekąd stanowi odpowiedź na ojca pytanie, że rzeczywiście to nie jest tylko tak, że nasza chata ze skraja, że jakieś niedobre rzeczy dzieją się gdzieś w dalekiej Hiszpanii czy za oceanem, ale to już jest w naszej rzeczywistości. No jak wiemy, polityka niektórych samorządów, które uparły się no, robić właściwie politykę rewolucyjną w tym zakresie, to znaczy otwierać szkoły dla różnych ideologów czy ideologii, które ukrywają się pod mianem naukowych podejść, a nic nie mają wspólnego z nauką, tylko z czystą ideologią, za którą także idą pieniądze, no bo nie ukrywajmy, tak zwane rozbudzanie seksualności dziecięcej czy wśród młodzieży, a więc mówiąc zupełnie prosto, brutalna ingerencja w tą bardzo delikatną sferę, która zawsze powinna być przede wszystkim domeną no właśnie rodziny, to znaczy, żeby młodzi ludzie od rodziców w różny sposób, oczywiście na różnych etapach poznawali to, co jest naturalne dla człowieka, ale co jest bardzo taką delikatną sferą, ale właśnie rozbudzanie tej sfery generuje też dla niektórych ludzi dochody. Cały ten przemysł tak zwanych środków antykoncepcyjnych, środków wczesnoporonnych, czy też tak zwanych aborcji, no to są grube miliardy, dlatego tak bardzo wściekłe protesty niektórych środowisk na jakąkolwiek próbę ograniczenia no, dostępu tych produktów, które oni oferują, do ludzi, którzy są traktowani przez nich w takiej marketingowej strategii jako target, czyli jako taka docelowa grupa, którą należy najpierw przygotować, najpierw należy wzbudzić popyt na pewne no właśnie środki, czy pewne tak zwane usługi reprodukcyjne, czy tutaj zabijanie dzieci nienarodzonych, a potem ten popyt zaspokajać. To jest też ten aspekt, o którym trzeba pamiętać, że ideologia, za którą także idą konkretne interesy materialne.
Ojciec Święty Jan Paweł II często mówił o takim zakamuflowanym totalitaryzmie, o tej rewolucji, która się dokonuje. I teraz pytanie o taką debatę, czy stać nas na to, bo widzimy, że lewica cały czas zmierza do tego, żeby przyznawać prawa zwierzętom, a człowiekowi prawo do aborcji.
No tak, to jest dla każdego, kto na przykład tak jak ja bada dzieje Niemiec XX wieku, zwłaszcza te mroczne dekady tego stulecia, które przyniosły nieszczęście nie tylko dla narodu niemieckiego, ale dla całego świata, to wie, że często ci, którzy tak bardzo szermują sloganami o obronie praw zwierząt, w innych sferach postępowali zupełnie nieludzko. Tak dla przypomnienia, w 1933 roku, krótko po objęciu władzy przez Hitlera, naziści uchwalili prawo zakazujące w tym kraju, w III Rzeszy Niemieckiej, wiwisekcji zwierząt, czyli prowadzenia eksperymentów na żywych zwierzętach. Co niestety nie oznaczało, że III Rzesza Niemiecka nie prowadziła eksperymentów na ludziach. Jak wiemy, do tych straszliwych rzeczy dochodziło, więc tutaj trzeba mieć bardzo, bardzo no, taki wyrobiony zmysł ostrożności. Jeżeli słyszymy często ludzi, którzy rozciągają całą tą kampanię propagandową przeciwko rzekomo prześladowanym zwierzętom, na walki z fermami, na walki z kanapkami, z mięsem i tak dalej. Często trzeba mieć świadomość, że ten ideologiczny zapał, który idzie w jedną stronę, może jak na zasadzie wahadła odbijać w drugą stronę, gdy chodzi o chociażby popieranie tak zwanych aborcji.
Pan wspomniał Niemcy, że pan tak przygląda się historii, studiuje pan. No, dziś mamy drogę synodalną. Wszyscy jesteśmy przez Ojca Świętego do tego zaproszeni. Kościoły, można powiedzieć, lokalne, kościół powszechny, ta niemiecka droga synodalna. Mówią niektórzy, że to droga nie reformy, ale wręcz rewolucji. No bo nawet myśli się o tym, żeby znieść obowiązek celibatu dla duchownych, dopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich, antykoncepcja, związki osób tej samej płci, prawda? Więc i za tym jak gdyby stoją tęgie głowy teologów niemieckich, które koncentrują się na podważaniu nauczania Kościoła, zamiast sięgać do Pisma Świętego, skupić się na prawdzie, że Boże błogosławieństwo zagwarantowane zostało ludziom w postawie otwartości na przykład na potomstwo, na to, co niesie ze sobą dekalog, prawo Boże. No bo ta historia buntu to trwa od jakiegoś już czasu, prawda? Odrzucając moralne nauczanie Kościoła, chociażby w sprawie antykoncepcji, rozumienia małżeństwa, rodziny. No niemiecki episkopat kontynuuje jakby bunt rozpoczęty kilkadziesiąt lat temu. Jak pan to postrzega?
No właśnie, trzeba przypomnieć tą historię, bo tutaj to jest ponad 50 lat faktycznej schizmy, jednak faktycznego odwrócenia się od powszechnego magisterium Kościoła. Tu przełom był rzeczywiście rok 1968 i właśnie zakwestionowanie niestety przez niemiecki, czy tutaj wtedy zachodnio-niemiecki episkopat encykliki świętego Pawła VI Humanae Vitae, która podtrzymywała tradycyjną naukę Kościoła sprzeciwiającą się sztucznej antykoncepcji. I to spotkało się de facto z odrzuceniem. To sformułowano w tak zwanej deklaracji z Königstein z sierpnia 1968 roku, gdzie biskupi niemieccy powiedzieli, że zostawiają tę sprawę sumieniu małżonków, czyli de facto abdykowali ze swojej pasterskiej władzy, to znaczy pokazywania, co jest dobre, a co złe, bo na tym między innymi polega właśnie pasterska władza biskupów. No i teraz po ponad 50 latach mamy owoce w postaci tak zwanej drogi synodalnej, czyli krótko mówiąc szerokiej, bardzo wygodnej autostrady do przepaści, bo te wszystkie postulaty właśnie święcenia kobiet, walki z zniesienia celibatu, czy nawet błogosławieństwa homoseksualizmu, przypomnijmy czynu, który w tradycyjnej nauce Kościoła jest określany jako jeden z grzechów wołających o pomstę do nieba, no to mamy właśnie dowód na to, na te fatalne skutki tego trwającego ponad pół wieku odwracania się od nauczania Kościoła. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, mówił, że Niemcy to naród, który musi się wyspowiadać. Mówił to w kontekście zbrodni II wojny światowej i nierozliczenia tych zbrodni w Niemczech po 1945 roku, ale można to również przenieść na szerszą rzeczywistość, niestety także Kościoła w Niemczech, który no, raczej chce słuchać różnych modnych ideologów, a nie słuchać głosu Chrystusa. Znowu chciałbym przytoczyć słowa błogosławionego prymasa tysiąclecia, który mówił a propos tak zwanego otwierania się Kościoła na świat w 1966 roku, że Tak, niektórzy mówią, że słowa Chrystusa są twarde, ale najmilsi nas to nie obchodzi, że są twarde. Ważne, że prowadzą do zbawienia.
Co należałoby zrobić? Episkopat niemiecki był już pouczany przez ojca świętego Franciszka. Ostatnie dni jednak pokazują, że Niemcy nie traktują poważnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, stolicy apostolskiej, tego, co mówi ojciec święty, no bo to też w jakiś sposób zagraża jedności wiary, żeby nie było tak, że myślimy o jakimś takim konsensusie, takiej większości, dążenie do konsensusu większości, który może przełamie, prawda, spowoduje jakąś rewolucję, czy zupełne odwrócenie się od tego, co jest sensem naszej wiary.
No, trzeba podkreślić, że biskupi niemieccy nie tylko nie słuchają papieża Franciszka, mieli kłopot ze słuchaniem świętego Jana Pawła II i również kłopot ze słuchaniem swojego rodaka, papieża Benedykta XVI. To jest bardzo dobrze udokumentowane. Tutaj nie ma czasu, żeby wyliczać pobieżnie wszystkie listy protestacyjne niemieckich teologów, biskupów przeciwko rzekomej centralizacji watykańskiej i tak dalej, rygoryzmowi watykańskiemu. To jest bardzo przygnębiająca historia, no ale pokazująca no właśnie ten podstawowy kłopot z kościołem niemieckim. Tutaj zresztą trzeba powiedzieć, że no cóż, Ewangelia opisuje to wydarzenie, które można określić jako pierwsze wielkie odejście uczniów od Chrystusa. To nie był niestety Wielki Czwartek czy Wielki Piątek, tylko pierwszy raz wielu uczniów od Chrystusa odeszło, kiedy Chrystus głosił naukę o Eucharystii. Wielka mowa eucharystyczna Chrystusa zapisana w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Wtedy wielu uczniów od Niego odeszło, mówi ewangelista. No i to niestety w dziejach Kościoła często się pojawia. Rzecz smutna, ale też nie należy z tego za bardzo, no, jak gdyby wyciągać wniosków, że za wszelką cenę trzeba trwać przy błędzie, żeby zachować większość. Jezus wtedy powiedział do Piotra, czy wy też chcecie odejść? Nie korygował swojej nauki, tylko zadał to pytanie. I Piotr odpowiedział w imieniu wszystkich apostołów, Panie, do kogoż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego.
Bardzo dziękuję. Myślę, że też i z naszej strony winniśmy sobie modlitwę nawzajem, ale też i za Kościół, za Ojca Świętego i za te wspólnoty, które tak obserwując, wydaje się, błądzą od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk.